Fabryka Słów oraz Audioteka.pl przedstawiają Mirosław Żamboch, Krawędź Żelaza. Czyta Kamil Próban. Era. Dokładne datowanie początków starej ery jest trudne do określenia i różni się w dawnych źródłach, ale panuje powszechna zgoda, że starą erę rozpoczyna wielka wojna hipermaga Takuarda Maatena przeciwko pozostałym klanom wtajemniczonym na kontynencie. Ze względu na niejasności w datowaniu niektórych wydarzeń historycznych i okres chaosu, trwający w przybliżeniu stulecie, przedstawione ery będą opierać się na wielkiej historii cywilizacji, spisanej przez Verola Munga. Mimo że z pewnymi hipotezami autora, na przykład, że Tekuart Maten żył jeszcze kilkadziesiąt lat po skończeniu Wielkiej Wojny, że przez cały czas trwania starej ery istniały tajne klany czarowników oraz z wieloma innymi podobnymi spekulacjami, nie możemy się zgodzić. Uważa się, że praca Munga nad sprawdzeniem faktów jest, w porównaniu z innymi nowożytnymi autorami, najbardziej dokładna. Koniarz. Prawdziwe imię? Ocenzurowano. Urodzony 355 rok starej ery. Jedyny syn pana, ocenzurowano, i pani, ocenzurowano. W wieku 20 lat po sprzeczce z ojcem uciekł z domu i wyruszył w podróż. Używał wielu przydomków, najczęściej ukrywał się pod imieniem Koniarz. To imię z czasem stało się synonimem człowieka w drodze, który chce zataić swoją prawdziwą tożsamość. Poniżej przedstawiam niepełny spis epizodów z życia Koniarza, jaki został opublikowany przez nieznaną osobę w 23 roku nowej ery. Wedle analizy są to zapiski własne Koniarza, stanowiące część jego spuścizny. Od prawowitych spadkobierców uzyskałem przyrzeczenie, że kiedy już przestaną być ważne osobiste i polityczne powody, będę miał możliwość wglądu do pozostałych tekstów, które zostawił po sobie ten łowca przygód, podróżnik i katalizator działań społecznych. Na razie, mam nadzieję, czytelnicy wybaczą, jedynie niepełna historia z nie tak odległych czasów, kiedy świat był jeszcze wielki, a na wielu miejscach mapy mogliśmy przeczytać napis Hic sunt leones. Na samo dno, znane również jako na początku drogi. Cherche la femme, 379 rok starej ery. Piekielne szczęście, 380 rok starej ery. Łowcy nagród, 380 rok starej ery. Gra łotrów, 382 rok starej ery. Pasjonat, 385 rok starej ery. Na wojennej ścieżce, 386 rok starej ery. Szmaragdowa góra, 390 rok starej ery. Na ostrzu noża, 394 do 395 rok starej ery. Pustynny skorpion, 395 rok starej ery. Kiepska inwestycja, 397 rok starej ery. Ostra gra, 397 rok starej ery. Wysoki przypływ, 398 rok starej ery. Ocenzurowano, 398 rok starej ery. Koniec wilka samotnika, 399 rok starej ery. Rozdział pierwszy. Na samo dno. Jadłem zupę i zagryzałem chlebem. Pieczywo było twarde, na wierzchu spleśniałe, ale na lepsze jedzenie nie mogłem sobie pozwolić. Facet przy stole obok nagle zaklął, z furgotem odsunął krzesło i wstał. A ja już trzymałem w rękach strzałkę do rzucania, jeszcze przed chwilą ukrytą w futerale po wewnętrznej stronie lewego przedramienia. Zrobiłem to odruchowo i gdyby mężczyzna uczynił choć jeden krok w moim kierunku, zabiłbym go na miejscu. On jednak skierował się na zewnątrz. Schowałem broń i znów złapałem łyżkę. To trwało już zbyt długo. Ciągłe napięcie i świadomość niebezpieczeństwa zmieniły mnie w zaszczute zwierzę, w zagonione w kąt stworzenie, które najpierw się broni, a dopiero potem myśli. Po dwóch tygodniach w dziczy zatłoczona i cuchnąca knajpa wydawała mi się szczytem luksusu. Gospoda znajdowała się na samym skraju miasta i z całą pewnością przychodzili tutaj ludzie, którym nie zależało na obecności cesarskich szpicli lub żołnierzy. Płaszcz położyłem na ławie obok siebie i w końcu poczułem, że powoli wysycha na mnie ubranie. Długie nogi wyciągnąłem jak najbliżej kominka, żeby porządnie się ogrzać. Siorbałem resztki letniej już zupy i z ukosa obserwowałem obecnych. Złodzieje, kieszonkowcy, szmuglerzy, ludzie wynajmowani do bujek. Zauważyłem, że małego chłopaka, kulącego się przy oknie, zainteresowało moje okrycie. Nie miałem w kieszeniach nic cennego, prócz 5 srebrnych, ale nie chciałem stracić płaszcza, ponieważ był nieprzemakalny. Ostatnia rzecz, jaka mi została z domu.
Życzy pan sobie coś jeszcze? Przy moim stole zatrzymał się oberżysta.
Jeszcze raz to samo, odpowiedziałem. Odszedł pomrukując. Niedawno jeszcze zwracano się do mnie młodzieńcze albo młody człowieku. Teraz ludzie unikali patrzenia na mnie i czuli odrazę nawet podczas rozmowy. Może to wina świeżych blizn na twarzy, może źle zrośniętego, złamanego wcześniej nosa. Nigdy nie byłem zbyt przystojny, wręcz przeciwnie, ale dało się przeżyć. Kiedy tydzień temu ujrzałem swoje odbicie w wodzie, sam się zdziwiłem, jak źle wyglądam. Źle, to dobre słowo. Już od 2 lat byłem zbiegiem. 2 lata ukrywałem się, uciekałem, broniłem się i zabijałem. Nauczyłem się przebiegłości, ostrożności, nikomu nie wierzyłem. I to wszystko wyryło się w rysach mojej twarzy. Puściłem kromkę chleba i chwyciłem za przedramię chłopaka, który zza stołu próbował ukraść płaszcz.
Wiesz, co robią ze złodziejami?
Obserwował mnie z uwagą. W jego oczach migotał strach. Trzymałem go mocno i jeszcze wykręcałem rękę w nadgarstku. W Wandecie widziałem, jak podobny mały hultaj brzydko dźgnął jednego kupca. Nie wiem, pokręcił głową. Obcinają im ręce. Puściłem chłopaka. Odwrócił się i jak błyskawica wybiegł z gospody. Oberżysta postawił przede mną kolejny talerz zupy. Nie mruknął o pieniądzach, a i ja o nich nie wspomniałem. Czułem się zmęczony. Nie fizycznie, ale psychicznie. Od czasu, kiedy uciekłem z domu, zabiłem 21 mężczyzn. Większość z nich znałem osobiście. Byli to członkowie elitarnej jednostki ojca, doskonali żołnierze, absolutnie oddani swemu panu. Tak oddani, że nie wahali się przed prześladowaniem jego syna. Dziś już wiedziałem, że wtedy popełniłem błąd. Powinienem go zabić. Powinienem zabić swojego ojca. Mogę się przysiąść? Podniosłem wzrok. Przy moim stole objawił się facet. Mówił do mnie, a nawet przyniósł ze sobą krzesło. Prawdopodobnie traktował swoje pytanie poważnie. Był drobny, niski i szczupły. Twarz miał niezwykle bladą, zimne oczy o niebieskiej barwie osadzone blisko nosa. Płaszcz leżał na nim doskonale. W materiał, mimo iż na pierwszy rzut oka wydawał się delikatny i leciutki, nie wsiąkły krople deszczu. Wzruszyłem ramionami. Pewnie. Bez pośpiechu przysunął krzesło do stołu i usiadł. Nagle wokół nas zrobiło się pusto. Gość nie był stąd, ale go znali. Chce pan coś do picia? Gdyby przyszedł wcześniej, zamówiłbym porzządne danie, lecz po 2 litrach zupy i bochenku spleśniałego chleba nie miałem już miejsca w żołądku. Grzane wino. Wzrokiem przywołał oberżystę i zamówił cały dzban. Upiłem. Wino pachniało cynamonem i goździkami. Cierpkość mieszała się ze słodyczą. Czułem, jak gorący płyn przyjemnie spływa po przełyku. Idealny napój w zimnym i deszczowym klimacie. Nie rozumiałem, jak ludzie mogą pić miejscowe liche piwo. Milczałem i czekałem, aż gość sam zacznie mówić. Miałbym dla pana pracę. Przeszedł od razu do rzeczy. Uniosłem brwi. Szukam pracy? Potrzebowałem pieniędzy. Dużo pieniędzy, ponieważ kiedy człowiek ukrywa się i ucieka, musi sobie drogę torować złotem. To bardzo dobrze płatna praca, kontynuował. Jak bardzo dobrze. 500 złotych zaliczki, 500 złotych potem. Zrozumiałem, do czego zmierza. Nie zabijam ludzi. Powiedziałem, a w duchu dodałem: za pieniądze. Spochmurniał. Gładkie czoło pokryły zmarszczki, oczy mężczyzny zmieniły się w dwa kawałki lodu. Wygląda pan na profesjonalistę. Nie był przyzwyczajony, żeby ktoś sprzeciwiał się jego życzeniom czy rozkazom. Czasem wrażenie jest mylne. Zamyślił się. Widziałem, jak w głowie mu się kotłuje, jak decyduje, co będzie dla niego najlepsze. Zatrzyma się pan tu na dłużej? Nie wiem, chyba przejdę się w dół rzeki do przystani. Tam jest taniej, a może dam się nająć na jakiś statek. Położył na stole wypełnioną w połowie sakiewkę. Zostawię panu trochę pieniędzy, żeby mógł pan odpocząć. Oczywiście zupełnie niezobowiązująco. Gdyby jednak zmienił pan zdanie, proszę powiedzieć oberżyście, że chce pan rozmawiać z Eduardem. Zajmie się resztą. Nawet nie tknął swojego kielicha i odszedł. W sakiewce było 10 złotych. Jeszcze rok temu podobna kwota nic by dla mnie nie znaczyła. Teraz zamiast 10 błyszczących monet wyobraziłem sobie kąpiel, pokój, czyste łóżko i jedzenie na długą drogę.
Nie jest pan zainteresowany?
Stała trochę bojaźliwie kawałek od stołu. Z pewnością nie widziała dobrze mojej twarzy, inaczej by mnie nie zaczepiła. Nie mogła być dużo starsza ode mnie, ale rzemiosło dziwki jest ciężkie i szybko się przy tym starzeje. Miała białą spódnicę z brudną lamówką, wysoki gorset unosił duże piersi dziewczyny aż do ramion. Musiała dopiero co przyjść, ponieważ w farbowanych, kręconych włosach błyszczały krople wody. Pełne wargi nie potrzebowały szminki, mimo to podkreśliła je tanią, nieprzyzwoitą czerwienią. Ile? Spytałem. Zawahała się.
2 złote.
Wiedziałem, że ponad dwukrotnie zawyżyła normalną taksę ulicznych dziwek, ale nie przeszkadzało mi to. Nie chciałem dzisiaj być sam. Na całą noc, za 3 złote. Podbiłem ofertę, zanim zdążyła powiedzieć nie. Wyszliśmy z gospody. Wciąż padało, niebo było pokryte ołowianą zasłoną. W powietrzu unosiła się wszechobecna, przenikająca do szpiku kości wilgoć. Pod nogami chlupotało nam błoto. Dziewczyna podciągnęła spódnicę, żeby jej nie zabrudzić. Zauważyłem, że ma na nogach porządne buty z cholewami. Tutejszy klimat nie sprzyjał noszeniu trzewiczków.
Mam klitkę przy ulicy obok. Zaprowadzę pana.
Powiedziała z wahaniem i wzięła mnie pod rękę. Widziałem jej wzrastającą niepewność i strach. Chyba nie zachowywałem się jak typowy klient. Zakwaterujemy się gdzieś na mieście. Nie protestowała. U ulicznego sprzedawcy kupiłem prosty parasol z nawoskowanego papieru i podałem dziewczynie. Byłoby mi nieprzyjemnie, gdyby całą drogę mokła. Pewnych resztek dobrego wychowania człowiek pozbywa się na ostatku. Znalazłem pensjonat w kupieckiej dzielnicy, gdzie się zameldowaliśmy. Facet za ladą co prawda przyglądał nam się podejrzliwie, ale kiedy spojrzałem wrogo, bez słowa dał mi klucz od pokoju.
Niech pan spłonie w piekle, wycedziłem do niego odchodząc.
Zanurzyłem się w gorącej wodzie. Nad powierzchnią unosiła się para. W wielkim ceramicznym piecu huczał ogień. Na suficie zbierała się woda i kapała z powrotem do basenu. Miejscowi ludzie walczyli z zimnym klimatem najróżniejszymi sposobami, a kąpiele były ich największym osiągnięciem. Baseny napełniali gorącą wodą, wypływającą gdzieś bezpośrednio z ziemi. Przyłapałem się na tym, że rozmyślam o 1000 złotych. Te pieniądze bardzo by mi się przydały. Mógłbym sobie kupić miejsce na łodzi, wydostać się z kontynentu, uciec z zasięgu władzy ojca. Może nawet wytargowałbym więcej. Przeszły mnie ciarki. Właśnie rozważałem zabójstwo za pieniądze. 2 lata zmieniły mnie bardziej niż myślałem. Śmierć stała się dla mnie czymś wprost naturalnym. A własne życie postrzegałem jako niejasne, odległe, pokryte szarym woalem. Odpędziłem nieprzyjemne myśli i oddałem się kojącemu dotykowi gorącej wody. Z przyzwyczajenia sprawdziłem, gdzie mam broń. Miecz i nóż leżały na krawędzi basenu niedaleko mojej prawej ręki. Dziewczyna przyszła zawinięta w lnianą tkaninę i szybko wśliznęła się do wody. Podsunąłem jej brzozową rózgę, szczotkę i mydło.
wydaje się panu śmieszne, że się wstydzę?
Zapytała niepewnie. Nie, nie kłamałem. Uświadomiłem sobie, że cieszę się, iż byłem właśnie pierwszy i nie musiałem pokazywać swego chudego, pokrytego bliznami ciała.
Przyjechał pan z daleka?
Myła się i jednocześnie przyglądała mi się spod oka. Tak, ktoś bardzo uparcie mnie śledzi, a ja staram się zatrzeć za sobą ślady.
Jest pan wykształcony, prawda?
Po czym to poznałaś?
Mówi pan jak uczeni ludzie.
Uświadomiłem sobie, że przestałem używać miejscowego dialektu. Mam dobre ucho do języków i po 2-3 dniach łatwo dostosowuję się do miejscowej gwary. Tylko czasem, kiedy jestem zmęczony, zapominam się. Studiowałem na uniwersytecie.
A jak się pan tu znalazł?
Graliśmy w prastarą grę. Kobieta, która słucha i mężczyzna, który mówi. Nie przeszkadzało mi to. A może rzeczywiście ją interesowałem? Jeden człowiek uwiódł dziewczynę, względem której miałem poważne plany, a ja próbowałem mu się przeciwstawić. Dlatego musiałem uciekać.
Był silniejszy od pana?
Coś w tym stylu. Byłem dla niej dobry. Spała teraz w łóżku, na jakie nigdy nie mogła sobie pozwolić. Wełniana kołdra ześliznęła się dziewczynie aż do pasa. Z obnażonymi piersiami i bez makijażu wyglądała dużo młodziej i bezbronnie. Siedziałem na krześle, piłem wino i rozmyślałem o przeszłości i przyszłości. Ojciec był typem człowieka odnoszącego sukcesy, któremu wszystko się udaje. Najlepszy żołnierz, świetny polityk, jeden z pierwszych wielmożów cesarstwa. Ale najlepiej radził sobie z kobietami. Nie miał zahamowań i kiedyś w jego skrzydle pałacu spotkałem nawet królową. Była dość późna godzina, więc wizyta z całą pewnością nie miała pretekstu politycznego. Kochał ryzyko, a strach przed tym, że wszystko się wyda, był dla ojca jak wisienka na torcie. Nie lubił mnie. Wydawało mu się, że jestem jedynym dowodem jego niedoskonałości. On był przystojny, ja brzydki. On atletyczny i silny. Ja wychudły i kościsty. On czarujący, wręcz dusza towarzystwa. Ja poświęcałem się raczej książkom. On miał niesłabnące ambicje związane z handlem i mocarstwem. Ja wolałem studiować, albo inkognito włóczyłem się między ludźmi. Łączyła nas jedna rzecz. Zainteresowanie szermierką i walką. Czasem trenował mnie osobiście, by pokazać, jak marnym jestem zawodnikiem. Sprawił, że sam o sobie zacząłem tak myśleć. Dziewczęta kręciły się wokół mnie jak wokół każdego młodego, bogatego szlachcica, lecz dobrze zdawałem sobie sprawę, co jest przedmiotem ich zalotów, dlatego niezbyt się nimi interesowałem. Dopiero pewnego dnia, podczas jednej ze swoich wypraw na targowisko, gdzie przysłuchiwałem się, w jakich językach mówią przyjezdni i starałem się ich uczyć, spotkałem dziewczynę, która zaciekawiła mnie od pierwszego wejrzenia. Nie wiedziała, kim jestem, a mimo to jej się podobałem. Ale ojciec już miał plany związane ze mną. Chciał mnie wykorzystać jako figurę na szachownicy mocarstwa i ożenić z właściwą kobietą. Wtedy po raz pierwszy uświadomił sobie, że nie zdoła mną manipulować tak jak innymi ludźmi, więc zdecydował się załatwić mnie inaczej. Uwiódł tę dziewczynę i postarał się, żebym ich razem przyłapał. Nie ocenił mnie właściwie. Dziś pewnie zareagowałbym inaczej, ale wtedy nie myślałem. Mimo że tysiące razy przegrałem w pojedynkach na treningach, mimo że tysiące razy leżałem na ziemi poniżony i zhańbiony, zaatakowałem ojca od razu w parku. Nie dałem mu szansy. Pamiętam strach w jego oczach, kiedy siedział w kałuży własnej krwi na ścieżce usypanej z białego żwiru, a kawałek dalej w kurzu walały się jego ucho i kawałek nosa. Po raz pierwszy w życiu przegrał. Już wtedy uświadomiłem sobie, że albo muszę go zabić, albo odejść. Uciekłem, bo nie przyszło mi do głowy, że będzie mnie prześladować tak długo. Podjąłem wtedy złą decyzję. Dziwka zamruczała coś przez sen, odwróciła się na bok i naciągnęła kołdrę na ramiona. W ciągu 2 ostatnich lat nie przeczytałem ani jednej książki. Nie odwiedziłem żadnego miejsca, które byłoby interesujące. Nie widziałem nic ładnego. Wciąż się ukrywałem
i starałem zgubić prześladowców. Za każdym drzewem widziałem zabójców, w każdym cieniu szpiclów. Moja pierwsza poranna i ostatnia wieczorna myśl dotyczyła broni. Powoli, ale nieuchronnie zaczynałem wariować. Dopiłem resztkę wina. Na zewnątrz zaczynało świtać. Siedziałem w obskurnym pokoju. Piłem tanie wino. W moim łóżku spała uliczna prostytutka. A mimo to odbierałem tę sytuację jako coś najprzyjemniejszego i najładniejszego, co mnie ostatnimi czasy spotkało. Po cichu zacząłem się ubierać. Nie chciałem obudzić dziewczyny, nie chciałem rozmawiać. Noc, wino i moja długa samotność sprawiły, że czułem się z nią dobrze. Bałem się, że przerwę ten czar trzeźwym porannym spotkaniem. Na nocnym stoliku zostawiłem sakiewkę, a w niej 3 złocisze. Poszedłem do taniej stołówki po drugiej stronie ulicy i zamówiłem kaszę owsianą z cukrem i miodem. Do picia gorącą wodę doprawioną w 1/3 najtańszym winem. Większość klientów stawiła się tutaj przed początkiem dnia pracy na śniadanie. Cieśle, wbijacze pali mostowych, tragarze, kilku kupców. Jedzenie było gorące, a ja głodny, więc mi smakowało. Ludzie o poranku zbyt wiele nie mówili i przeważnie skupiali się na zawartości swych talerzy. W nocy zdecydowałem, że wynajmę się na jakiś statek kupiecki zmierzający do brzegów południowego świata. Może było tam pustkowie i tylko zaczątki cywilizacji, ale i tak wydawało się to lepsze niż ukrywanie się i zwodzenie zabijaków ojca. Złapałem się na tym, że rozciągam wargi w uśmiechu. Po raz pierwszy od długiego czasu cieszyłem się myślą o przyszłości. Do stołówki weszło kilku ludzi. Drzwi otworzono dość szeroko i aż do mnie dotarł zimny powiew wiatru. Oddawałem się myślom o tym, jak to będzie za oceanem. Dojadłem śniadanie i z przyzwyczajenia skontrolowałem okolice. Przez małą szybkę w drzwiach widziałem wejście do pensjonatu, gdzie spędziłem noc. 2 łapiduchów właśnie wynosiło kogoś na noszach. Powiał wiatr. Szara płachta się uniosła. Zobaczyłem kilka blond kędziorów. Pochyliłem głowę nad talerzem, a jednak mnie znaleźli. Słyszałem łomot własnego serca. Nie przyspieszyło nawet o 1 uderzenie. Biło monotonnie i regularnie jak maszyna. Oddychałem spokojnie i głęboko. Otoczenie postrzegałem jako układankę detali i całości równocześnie. Czułem, że ostatnia grupa ludzi, którzy weszli do środka, to byli oni. Ostrożnie się rozejrzałem. W ciągu kilku minut przybyło klientów. Barczysty mężczyzna przyniósł właśnie miskę do stołu obok. Mimo, że był przesadzisty, prawie krępy, poruszał się lekko i zwinnie. Rozpoznałem go. Mark. Ulubieniec ojca i mój. Jeśli nie przyjaciel, to przynajmniej kolega. Od czasu, kiedy go ostatni raz widziałem, jeszcze bardziej zmężniał i poznałem go po charakterystycznym sposobie chodzenia. Już w młodości poruszał się jak pantera, a teraz, z powodu jego postawności, po prostu rzucało się to w oczy. Obojętnym spojrzeniem omiotłem ludzi dookoła. Nie zauważył mnie. Może mnie widział, lecz nie dał tego po sobie poznać. Spróbowałem oszacować, ilu ich razem weszło. 4 czy 5. Odwróciłem łyżkę rączką w stronę talerza. Szerszą część schowałem w dłoni. Pod pachę wsunąłem zwinięty płaszcz i usiadłem na ławce przed Markiem. Jak się wiedzie? Zamrugał ze zdziwieniem. Zmieniłeś się, powiedział po chwili i połknął kęs kaszy. Drugą rękę, jakby nigdy nic, położył na kolanach. Ludzie się zmieniają. Już cię ojciec mianował na rycerza? Nie, jeszcze nie. Zatem ja jestem twoim ostatnim egzaminem. Ty? Nie rozumiem, o czym mówisz. Przyjechałem ubezpieczać transport wartościowej przesyłki. Delikatny towar. Szubrawiec myślał, że się nabiorę. Zagrały potężne mięśnie na ramionach, jakby Mark szukał czegoś pod ławką. Nie zawsze wygodnie być mięśniakiem. Wepchnąłem mu rączkę łyżki przez oko aż do mózgu. Nie zdążył się nawet poruszyć. Pod ławkę upadła mu mała kusza, już naciągnięta. Nachyliłem się po nią. 2 mężczyzn podniosło się od stołu i z mieczami w rękach ruszyli na mnie. Pierwszemu strzeliłem w twarz. Przypuszczałem, że pod odzieniem będzie miał drucianą koszulę. Na drugiego przewróciłem ciężką ławę. Nie zdołał uskoczyć na czas. Ława podcięła mu nogi, a kiedy padał, jeszcze poderżnąłem mu gardło. Dzwonienie łyżek o talerze ustało. Ludzie stłoczyli się przy ścianach. Środek pomieszczenia opustoszał. Czyżby było ich tylko trzech? Uważnie przeszukałem Marka. Zabrałem sakiewkę z pieniędzmi i jego miecz. Mark używał miecza z rękojeścią na półtorej dłoni, z przedłużoną ośmiokątną głownią. Była to o wiele lepsza broń niż moja. Dwóch mężczyzn zostawiłem w spokoju. Musiałbym się za bardzo zbliżyć do ludzi zebranych pod ścianami. Powoli szedłem do wyjścia. W prawej ręce trzymałem miecz, w lewej złożony na pół płaszcz. Najbardziej niebezpieczna chwila nastąpi, kiedy spróbuję otworzyć drzwi. Jeśli jest ich dwóch i stoją po obu stronach, jeden prawdopodobnie mnie dostanie. Musiałem wyjść jak najszybciej, ponieważ na zewnątrz z pewnością urządzili zasadzkę. Nie patrzyłem w żaden konkretny punkt. Zdałem się na widzenie peryferyjne. W stołówce zapadła cisza. Moje kroki rozbrzmiewały donośnie. Ktoś głośno oddychał. Szelest materiału, delikatne skrzypienie podłogi, bębnienie deszczu o dach. Stałem przy drzwiach i wstrzymywałem oddech. Rękę z płaszczem ostrożnie zbliżałem do klamki. Znieruchomiałem na dźwięk stali wyciąganej ze skórzanej pochwy. Błyskawicznie odwróciłem się w prawo, instynktownie osłoniłem, płynnie przeszedłem do obrotu i odtrąciłem również drugi miecz. Mężczyzna spodziewał się mojej reakcji i przeszedł natychmiast do ataku. Wiedziałem, że nie zdążę z powrotem i byłem zmuszony osłonić się ręką z płaszczem. Ostrze miecza przecięło mocną skórę i ugodziło mnie w przedramię, ale jednocześnie uwięzło w fałdach złożonego płaszcza. Naparłem na mężczyznę, czym nie pozwoliłem mu wyswobodzić miecza i jednocześnie wydostałem się z zasięgu człowieka po lewej. Uderzyłem go głownią w skroń. Upadł na ziemię. Mężczyzna z prawej się zawahał i to ocaliło mi życie. Odrzuciłem płaszcz, żebym mógł lepiej manewrować i ruszyłem w jego stronę. Krwawiłem, choć jednocześnie wiedziałem, że mam dość czasu, zanim utrata krwi mnie osłabi. Ustępował. Odwaga go opuściła. Proszę, panie, nie. Niech mnie pan nie zabija, skamlał. Nie próbował nawet unieść miecza. Dźgnąłem go w samo serce. Od razu w stołówce owinąłem sobie lewą rękę bandażem, a potem szybko przeszukałem wszystkich martwych. Mężczyzn na zewnątrz, jeśli jacyś tam czekali, już się nie bałem. Znalazłem w sumie 100 złotych i czek na 500 płatny u miejscowego bankiera. Kiedy odchodziłem, w drzwiach zatrzymał mnie właściciel jadłodajni.
Nic do pana nie mam, pan się tylko bronił. Ale co z tymi martwymi?
Zatrzymałem się. Ile kosztuje najtańszy pogrzeb?
2 srebrne, panie.
Położyłem na stole złocisza i odszedłem. Zapłaciłem również za pogrzeb kobiety, z którą spędziłem noc i której imienia nawet nie znałem. Może miała bliskich, którymi się opiekowała. Dzieci, rodziców, rodzeństwo. Nie mogłem im pomóc, nawet gdybym chciał. Wybrałem przesadnie drogą gospodę w centrum miasta i zamówiłem miejscową specjalność. Ognistą marynarską gorzałkę. Z mojego powodu umarła niewinna kobieta. Zabiłem 5 ludzi, w tym jednego nieprzytomnego i jednego sparaliżowanego ze strachu. Zabiłem ich, żeby już nigdy nie mogli na mnie napaść. A mimo to zbierało mi się na wymioty. Gorzałka smakowała tak, jak powinna. Ohydnie paliła w gardle, aż mroczki latały przed oczami. Po południu i drugiej butelce driakwi dla niewidomych w gospodzie pojawił się Edward.
Słyszałem, co pan zrobił na dole w mieście.
Wypiłem dużo, ale nie byłem pijany. Patrzyłem na Edwarda jak przez zasłonę spadającej wody.
Taki talent jak pański szkoda zmarnować.
Przemyśli pan moją propozycję? Kontynuował przymilnie. Miał rację. Miałem talent albo zdolności, jak zwał, tak zwał. Dokądkolwiek bym nie zmierzał, wszędzie umierali ludzie. Winni, niewinni, wszystko jedno.
Mam pieniądze. Pański 1000 mnie nie interesuje. Odpowiedziałem i nalałem sobie następny kieliszek.
Jestem tego świadomy i zwiększam cenę 5-krotnie.
Gdybym był trzeźwy, natychmiast bym uciekł, ponieważ tyle pieniędzy płaci się za zamordowanie dostojnika kościelnego, króla albo Boga. Świetnie. O kogo chodzi? Bierze pan zlecenie? Zastanawiałem się tylko przez chwilę. Było mi wszystko jedno. Jeden trup mniej czy więcej. Biorę. Pokazał mi obrazek człowieka, którego miałem zabić. Dał kuszę i jeden bełt, a do tego 1000 złotych zaliczki. Polecił mi, żebym strzelał do celu z odległości przynajmniej 70 metrów. Z bliska podobno nigdy nie daje się zaskoczyć. Już wcześniej słyszałem o ludziach, którzy mają tak wyostrzone zmysły i wrażliwą podświadomość, że prawie niemożliwe jest zabić ich z zasadzki. Wierzyłem Edwardowi. Z pewnością nie dawał mi tyle pieniędzy bez powodu. Zapłaciłem i wyszedłem z gospody. W chwili, kiedy przyjąłem zlecenie, jakby coś mi przeskoczyło w głowie. Nie wahałem się, nie wątpiłem, czy dobrze myślę. Skoncentrowałem się jedynie na tym, żeby mężczyznę zabić. Kupiłem tuzin bełtów do wielkiej kuszy i poszedłem za miasto przestrzelać broń. Łuczysko nie było zrobione z drewna ani z żelaza, lecz z kilku różnych materiałów. Na wewnętrznym łuku można było rozpoznać masę rogową, po środku warstwę drewna, a co tworzyło zewnętrzną część łuku, nie mogłem zgadnąć. Podczas napinania kuszy stwierdziłem, że prawie nie daje rady. Miała naciąg przynajmniej 130 kg. Z worka napełnionego trawą zrobiłem tarczę o wielkości i kształcie ludzkiego tułowia. Powiesiłem na drzewie i odliczyłem 100 kroków. Mam długie nogi, odległość z pewnością była większa niż 80 metrów. Wystrzeliłem i już za pierwszym razem trafiłem. Bełt leciał niewiarygodnie płaskim łukiem. Sprawdziłem tarczę i stwierdziłem, że bełt przeszedł przez worek i gruby na 30 centymetrów pień drzewa za nim. Pocisk cały ze stali, który dał mi Edward, przebiłby nawet ceglaną ścianę. 3 dni poznawałem przyzwyczajenia mojego celu. Był to mężczyzna prawie mojego wzrostu, ale o dobre 10 kg cięższy i wyglądał na silnego jak byk. Chodził w długim płaszczu z wysokim kołnierzem, skórzanej czapce i spodniach, na których widoczne były ślady długiej jazdy w siodle. Mieszkał w pensjonacie pod niebieską kotwicą, skąd codziennie rano chodził do gospody na przystani i dokąd codziennie wracał. Nie wyglądało na to, że pije. Prawdopodobnie na kogoś albo na coś czekał. Wybrałem miejsce przy częściowo zburzonej ścianie na skraju przystani i schowałem się za nią. Przez całe dnie padało, ale od chwili, kiedy zabiłem Marka i jego ludzi, deszcz mi nie przeszkadzał. Przyzwyczaiłem się do dźwięku wody ściekającej po płaszczu, do nieustannie mokrych butów, do wilgotnego ubrania. Nauczyłem się rozpoznawać niewyraźne obiekty w terenie przy ciągłym zachmurzeniu. Stałem w deszczu za ścianą z przygotowaną kuszą i czekałem, aż drzwi gospody się otworzą, a mój cel pojawi się na zewnątrz. Wyobrażałem sobie moment, kiedy nacisnę spust. Czas bezgłośnego lotu bełtu, chwilę trafienia. Dalej nie wyobrażałem sobie nic. W cieniu pod rynną coś się poruszyło, otworzyły się drzwi i jakiś człowiek wyszedł na zewnątrz. Wycelowałem, lecz po sposobie poruszania się poznałem, że to ktoś inny. Dopiero za drugim razem miałem szczęście. Wycelowałem w tułów mężczyzny przez szparę w murze i wstrzymałem oddech. Ale później odłożyłem kuszę. Tuż przed tym, zanim nacisnąłem spust, wyobraziłem sobie, jak to będzie, kiedy go trafię. Może mam zabijanie we krwi, jednak strzelania z zasadzki nie. To by zrobił mój ojciec. Z kuszą w ręku przeszedłem murek i pobiegłem w kierunku drogi, żeby go dogonić. — Hej! Niech pan poczeka! — zawołałem. Odwrócił się i zatrzymał. Podszedłem do niego. Kuszę wciąż trzymałem w zwieszonej ręce. — Dostałem pieniądze za to, że pana zabiję. — I dlaczego pan tego nie zrobił? — zapytał i kiwnął na broń. Po raz pierwszy widziałem go z bliska. Miał pomarszczoną twarz, masywną szczękę, wielkie usta pełne białych, równych zębów. Oczy w szarości deszczowego dnia wydawały się zielone. Pięści przypominały pałki do rozbijania kamieni. Zrobię to mieczem. Raczej powinieneś strzelać, młodzieńcze. Odrzuciłem kuszę, zdjąłem płaszcz i stanąłem w postawie wyjściowej. Poszedł w moje ślady. Pomyliłem się. Był potężniejszy niż myślałem, ale to i tak nie grało roli. Ile ci dali? Zapytał. 5000. To nie jest zła cena. Nasze miecze po raz pierwszy się skrzyżowały. Był lepszy, o wiele lepszy niż ja. Był lepszy niż mój ojciec, niż ktokolwiek, z kim się spotkałem albo kogo widziałem. Nie trwało długo, a już leżałem na ziemi, w błocie. Krwawiłem z tuzina ran. Wszystkie były głębokie, a to, że jeszcze żyłem, zawdzięczałem tylko szczęściu i mojemu sprężystemu ciału. Stał nade mną i zakrywał połowę ołowianego szarego nieba. Powoli wytarł miecz z krwi i wsunął go do pochwy. Jesteś dobry, młodzieńcze, naprawdę dobry. Ale nie masz dobrego rzemiosła, brakuje ci twardości. Już 30 lat zabijam za pieniądze, lecz nigdy się nie wahałem, kiedy mogłem strzelić w plecy, przysięgam. Zajmij się czymś innym, o ile przeżyjesz. Odszedł. Leżałem w błocie, umierałem, ale byłem szczęśliwy. Wreszcie zdałem sobie sprawę z ceny życia. Ponownie odkryłem jego urodę, jego wartość. Nagle wiedziałem, że trzymam się go jak nikt inny, że je szanuję i chcę żyć. Świat był pełen rzeczy wartych zobaczenia. Na zapomnianych półkach stały książki pełne myśli, których na razie nikt oprócz autorów nie docenił. A może gdzieś czekała na mnie kobieta, którą mógłbym pokochać. Śmiertelne zmęczenie i wyniszczenie ostatnich 2 lat opadło ze mnie. Byłem znów sobą, taki jak kiedyś. Albo prawie jak kiedyś. Obłożyłem rany błotem i zacząłem się czołgać w kierunku najbliższego domu. W oknach się świeciło, a ja miałem nadzieję, że znajdę tam jakiegoś naiwnego głupka, który mi pomoże.
Rozdział 2. Cherche la femme. Świat pogrążony był w białej mgle. Pod gwałtownymi podmuchami wiatru drzewa wokół uginały się to w jedną, to w drugą stronę. Chciałem się rozejrzeć, ale własne ciało nie było mi posłuszne. Usłyszałem dźwięk bębna. Monotonny rytm przenikał głęboko do wnętrza mózgu i rozbudzał falę dręczącego bólu. Wtem ktoś powiesił we mgle ognistą kulę. Buchała żarem, miałem wrażenie, że zaczyna mi przypiekać skórę na ciemieniu. Próbowałem dostrzec, co za głupek zawiesił kulę w powietrzu, lecz wciąż nie mogłem się ruszyć. Ból, który powodował rytm bębna i gorąco, doprowadzały mnie do wściekłości. Żeby nie oszaleć, skupiłem swoją uwagę na otaczającym mnie lesie. Drzewa tańczyły w rytmie nadawanym przez grającego na bębnie. Zakląłem, ponieważ to, co widziałem, było bez sensu. Minęła cała wieczność, aż biała mgła się rozproszyła, a pulsujący ból zmienił w agonię. Ktoś jęknął. Miał popękane i spierzchnięte usta. Do tego piekielnie chciało mu się pić. Tym kimś byłem ja. Ognistą kulą nad głową okazało się słońce, a kołyszącymi się drzewami ludzie maszerujący przede mną. Wciąż jednak nie mogłem przekręcić głowy i nie potrafiłem znaleźć własnych rąk. Dopiero po chwili odkryłem je po bokach, na wysokości twarzy, około 0,5 metra od niej. Były wątłe i bez sił, jakby należały do kogoś innego. Rozległo się trzaśnięcie batem, ktoś stęknął. Ból głowy ustąpił. Moje myśli przestały przypominać śnięte ryby uwięzione w wyschniętym błocie. Maszerowałem pośrodku kolumny ludzi. Wszyscy mieliśmy głowy i ręce uwięzione w drewnianych kłodach ściśniętych skórzanymi pasami. Żeby nie uderzać w siebie dybami, kołysaliśmy się z boku na bok w tym samym rytmie. Wzdłuż kolumny przejeżdżali konni i zmuszali nas do zachowywania formacji. Jeźdźcy byli ubrani w mundury armii krambijskiej. Albo wszyscy byliśmy rekrutami, wnioskując z drewnianych kołnierzy, niedobrowolnymi rekrutami, albo więźniami. Nie pamiętałem, żebym planował wstąpienie do armii. Nie przypominałem sobie również, żeby ostatnimi czasy ścigali mnie z powodu jakiegoś przestępstwa. Wszystkie popełniłem bardzo daleko stąd. Zastanawiając się, stwierdziłem jednak, że moja pamięć ma wiele dziur. Może naprawdę zachciało mi się zostać żołnierzem piechoty jego imperialnej wysokości i męczyć się w skwarze w kajdanach?
Nie wydawało się to prawdopodobne. W końcu jeden z oficerów zarządził przerwę. Stałem trochę dłużej niż pozostali, żeby się zorientować, ilu nas tutaj jest. Wąż mężczyzn z kłodami rozciągał się w obie strony, jak okiem sięgnąć. Umundurowanych żołnierzy dostrzegłem kilkudziesięciu. Krępy mężczyzna, sierżant, sądząc po pagonach, w towarzystwie dwóch pomocników z wiadrem chodził między uwięzionymi i dawał im wodę. Każdemu jeden czerpak. Nie mogłem się doczekać, aż nadejdzie moja kolej. Wzrokiem wciąż śledziłem czerpak i prosiłem o patrzność, żeby sierżant nabrał dla mnie pełen. Chciało mi się pić, piekielnie chciało mi się pić. Chwilę później do trójki dołączył oficer z pisarzem. Każdego rekruta oglądał i dyktował pisarzowi krótką notatkę. Powoli się do mnie zbliżali. Wnioskując ze sposobu, w jaki nieśli wiadro, wody porządnie ubyło. Oficer miał mundur szyty na miarę. Pagony wskazywały, że to porucznik. Złota lamówka zdradzała, że jest również szlachcicem. Plebejusze, bez względu na rangę, w armii krambijskiej mieli lamówki srebrne. W końcu podeszli do mnie. Sierżant przytrzymał mi przy ustach pełny czerpak wody. Już pierwszy łyk był wspaniale zimny i orzeźwiający. Było mi obojętne, że z tego samego czerpaka poił przede mną kilkuset innych mężczyzn, a wielu z nich ma prawdopodobnie trypra, syfilis, trąd i Bóg raczy wiedzieć, co jeszcze. Zacząłem pić. Łapczywie, ale jednocześnie tak, żeby nie rozlać ani kropelki.
Ale wyglądasz... Kto cię tak urządził?
Porucznik swoją zdobioną srebrem szpicrutą odwrócił mi głowę, żeby mógł się lepiej przyjrzeć. Wcale go nie interesowało, że z tego powodu straciłem dobrą połowę zawartości czerpaka, która wylała się na ziemię.
Straszny. Tym razem wzięliśmy najgorszy plebs.
Kontynuował ocenę mojej powierzchowności. Pisarz bezmyślnie mu przytakiwał, a mnie było wszystko jedno, co o mnie mówi. Nawet jako młodzian nie byłem przystojniakiem. Wręcz przeciwnie. Nie byłem też potworem i ludzie, patrząc na mnie, nie odwracali wzroku. Teraz, kiedy z biegiem lat paru gorliwców upiększyło moją zbyt pociągłą i kościstą twarz kilkoma bliznami i dwukrotnie złamanym nosem, wyglądałem trochę gorzej, dokładnie mówiąc, o wiele gorzej, ale przyzwyczaiłem się do własnego wyglądu i potrafiłem z nim żyć. Naprawdę było mi obojętne, co ten arogancki i wystrojony porucznik o mnie myślał. Chciałem tylko porządnie się napić. Wylał mi pan wodę.
Mógłbym dostać jeszcze jeden czerpak?
Powiedziałem najspokojniej i najgrzeczniej, jak potrafiłem. Może wyczytał wściekłość z moich oczu.
Nie bądź bezczelny, gnoju! Teraz jesteś piechurem cesarskiej armii. Tutaj wszystkie sztuczki wybijemy ci z głowy.
Smagnął mnie szpicrutą po twarzy. Przeciął mi skórę. Czułem, jak po policzku ścieka krew. Jedna blizna mniej czy więcej, bez różnicy. Jednak zagotowało się we mnie. Był w moim wieku. Dobrze zbudowany, z wypomadowanymi włosami i gładką cerą. Obiecujący potomek szlacheckiego rodu na progu świetlanej kariery. Wiedziałem, że więcej wody nie dostanę, dlatego przestałem grać posłusznego chłopczyka.
Nie jestem żołnierzem jego imperialnej wysokości, ponieważ nie złożyłem przysięgi.
Właśnie uderzył pan w twarz wolnego obywatela, co jest przewinieniem wobec prawa jego cesarskiej ekscelencji. Chociaż przypuszczam, że takiej rzeczy swoim intelektem nie jest pan w stanie pojąć. Moja gadka o przewinieniu wobec prawa była tylko akademicką paplaniną, ale porządnie go rozzłościła. Prawdopodobnie skończył z wyróżnieniem Akademię Wojskową i nie był przygotowany na to, żeby jakiś łazęga wyśmiewał się z jego inteligencji.
— Ty, gnoju, już ja cię nauczę!
Wrzasnął i znów smagnął mnie szpicrutą. Uchyliłem się i cios nieszkodliwie zatrzymał się na dębowym drewnie mego kołnierza. To go rozwścieczyło jeszcze bardziej i zaczął mnie kopać, gdzie popadnie. Sierżant starał się powstrzymać oficera słowem, lecz oczywiście na próżno. Skuliłem się. Odczekałem, aż się zamachnie do następnego kopnięcia i w ostatniej chwili podetknąłem mu pod goleń kłodę. Zawył z bólu i przewrócił się na ziemię. Pozbierał się jednak szybko i wyskoczył z mieczem w ręce. Wtedy już zbiegli się pozostali żołnierze, którzy w końcu go powstrzymali.
— Zostawcie mnie!
prychał jak rozdrażniony kot. Jestem szlachcicem i oficerem. Nie macie prawa mnie trzymać!
Puśćcie go! Rozległo się za moimi plecami. Odwróciłem się na ziemi tak, żeby zobaczyć nadchodzącego. Złote generalskie pagony, jastrzębia twarz z zimnymi, bystrymi oczami w niemożliwym do określenia kolorze. Inteligentny, powściągliwy, niebezpieczny. Właśnie patrzyłem na hrabiego generała Edmunda de Gloa, najlepszego oficera cesarskiej armii. Widziałem jego portrety wystawiane w dużych miastach cesarstwa podczas jego wojennych triumfów. Zawsze trzymał się z dala od politycznych intryg i zawsze, bez względu na okoliczności, wspierał cesarza. Mówiono o nim, że imperator może polegać na nim bardziej niż na sobie.
Co tu się stało?
Zapytał i popatrzył przy tym na sierżanta, który rozdzielał wodę. Żołnierz zaczął coś nerwowo tłumaczyć, lecz de Gloa powstrzymał go gestem.
Interesuje mnie, czy ten mężczyzna, wskazał w moim kierunku, zaatakował porucznika Chorowica.
Zmroziło mnie. Wystarczyło słowo i kołysałbym się na stryczku. Sierżant również to wiedział.
Nie, to markiz Chorowic, udało mu się powiedzieć bez zająknięcia.
Wystarczy. Znów przerwał de Gloa. Poruczniku, niech pan skończy wydawanie wody, zanim zaczniemy maszerować. Zapamiętam, co tu się dzisiaj stało. Chcę pana mieć w swoim oddziale szturmowym, żeby się przekonać, czy jest pan godzien nosić mundur oficera jego cesarskiej ekscelencji. De Gloa wydał rozkazy i odjechał.
Chorowic spojrzał na mnie z nienawiścią. Rozumiałem go. Właśnie stałem się plamą na jego dobrym imieniu.
Zapłacisz mi za to, syknął.
Proszę pana, gdzie mam wcielić tego żołnierza? Musimy dokończyć cały rząd, żeby nie zrobił się bałagan, wtrącił pisarz.
Będzie miał taką samą sposobność jak ja. Zapisz drania do przedniego oddziału hrabiego de Gloa. W ten sposób będę go miał pod kontrolą i przekonam się, czy jest godzien nosić mundur żołnierza jego cesarskiej ekscelencji.
Pan rozkazał psu, a pies ogonowi, pomyślałem. Ale głośno tego oczywiście nie powiedziałem. Mógłby mnie na miejscu dźgnąć na wylot. Znów wyruszyliśmy w drogę. Przerwa pomogła i chociaż język przylepiał mi się do podniebienia, czułem się lepiej. Nawet sobie przypomniałem, co sprawiło, że zdecydowałem się umrzeć w imię chwały i sławy krambijskiego cesarza. Oczywiście... Winna temu była kobieta.
Z powodu mojego wyglądu do odrażającej i budzącej strach twarzy trzeba dołożyć dwumetrowe, wychudłe i pokryte bliznami ciało, na którym można studiować każde ścięgno i mięsień, nie jestem w centrum uwagi tej bardziej atrakcyjnej połowy ludzkości. Kiedy zależy mi na towarzystwie, muszę za nie zapłacić i to zazwyczaj 3 razy więcej niż inni mężczyźni. A i tak to wszystko jest nic nie warte, ponieważ dziewczyny się mnie boją, a te, które się nie boją, są wobec mnie obojętne. W Chyaszu, najbardziej na południe wysuniętym porcie Imperium, spotkałem pewną małą, arogancką brunetkę, której zupełnie nie przeszkadzało, jak wyglądam. Było z nią nawet wesoło. W ciągu wieczora odwiedziliśmy kilka gospód i kabaretów, aż wreszcie wylądowaliśmy w pokoju w całkiem porządnym pensjonacie. Śmiała się z moich dowcipów, słuchała, kiedy powinna słuchać i potrafiła cytować długie fragmenty poskromienia złośnika, młodego imperatora oraz innych dobrych sztuk teatralnych. Umiała oczywiście też wiele innych rzeczy i była w nich jeszcze lepsza niż w recytacji. Może powinno mi dać do myślenia, że nie interesowała się pieniędzmi. Rano nie obudziłem się w łóżku, ale tutaj, w kolumnie przymusowych rekrutów, z kłodą na karku. Musiała mi nasypać czegoś do jedzenia, ponieważ mimo, że tego wieczora wypiłem naprawdę dużo, takiego bólu głowy i luk w pamięci sam alkohol by nie spowodował. Niewątpliwie sprzedała mnie cesarskim werbownikom. Bestia jedna. Gdyby była mądrzejsza, zorientowałaby się, że po dobroci wyciągnęłaby ze mnie więcej. Ale może jej się nie podobałem. Tymczasem doszliśmy do ogromnej rzeki.
Woda była zamulona przez żółte błocko. Przeciwległy brzeg oddalony o dobre 100 metrów, a prąd gnał w tempie kłusującego konia. Promy już na nas czekały. Konwojujący, jakby chcieli spełnić moje najgorsze obawy, na czas przeprawy zostawili nam drewniane kołnierze na szyjach. Z głową i rękami uwięzionymi w dybach pływać się nie dało. Gdyby któryś prom zatonął albo się rozpadł, wszyscy byśmy utonęli. Czekałem, aż przyjdzie moja kolej i starałem się wykoncypować, co się tutaj dzieje. Żółta rzeka, według mojej wiedzy geograficznej, nazywała się Fiugaka i tworzyła naturalną południową granicę imperium. Za nią rozciągała się tropikalna dżungla, zasiedlona przez prymitywne plemiona łowców głów. Według niektórych uczonych, kiedyś, dawno temu, istniała tam rozwinięta cywilizacja, zanim cały teren pochłonęła dżungla. W środowisku lasów deszczowych żadna kultura nie może ani powstać, ani przetrwać. Z historii powstania Imperium Krambijskiego Wespada pamiętałem, że w ciągu ostatnich 200 lat plemiona z puszczy kilkakrotnie próbowały przejść przez rzekę i przesunąć granicę na północ. Nigdy im się to nie udało, ponieważ byli źle zorganizowani. W ciągu kilku godzin na lewym brzegu Fiugaki zgromadziły się wszystkie siły Degloa. Szacowałem, że ma ze sobą 3000 ludzi, z czego 1000 stanowili biedacy tacy jak ja, a 2000 niebojowe jednostki zaopatrzeniowe. Jak na armię inwazyjną było nas za mało, jak na oddział przygraniczny za dużo. Z zamyślenia wyrwał mnie pełen przerażenia krzyk. Jeden z promów natrafił pośrodku rzeki na mieliznę. Drewniana platforma przechyliła się, prąd coraz bardziej napierał na jeden bok i woda dostała się na pokład. Przerażeni ludzie odskoczyli na drugą stronę promu i naruszyli delikatną równowagę już i tak przeciążonej jednostki. Ktoś próbował zaprowadzić porządek, ale jego głos zginął w nieartykułowanych wrzaskach. Lina, która utrzymywała prom, zatrzeszczała. Platforma rozpadła się na wiele grubo ciosanych pni. Ludzie powpadali do wody. Silny prąd porwał resztki drewna i ludzi. Po chwili na mieliźnie pozostało tylko paru szczęśliwców. Szczęśliwców tylko do momentu, kiedy dostrzegły ich krokodyle. Podczas potwornego widowiska ruch na brzegu trochę ustał.
Stać i do szeregu!
Rozkazał sierżant i skierował nas do następnego promu. Chłoda wokół szyi wydała mi się nagle cięższa, a prymitywna tratwa, na którą miałem wejść, jeszcze bardziej krucha.
Nie pozwolę na to! Po prostu im to zdejmijcie!
Usłyszałem wysoki głos. Różowolicy grubasek, ubrany w coś, co bardziej niż mundur przypominało polową sutannę kapłana, kłócił się z kapitanem, który dowodził wsiadaniem na prom. Tamci ludzie mogli przeżyć, gdybyście im zdjęli te głupie okowy. Kapitan, stary weteran ze srebrnymi lamówkami, nie przejmował się wrzaskami grubaska.
Nie będę ryzykował, że któryś z nich ucieknie. Dyby zdejmę po drugiej stronie rzeki, dostałem rozkaz.
Grubasek próbował protestować, ale na próżno.
Wsiadaniem dowodzę ja, zakończył debatę kapitan. Zabierzcie stąd doktora Gausta, żebym go nie musiał zamknąć z powodu naruszenia dyscypliny, polecił na koniec dwóm przybocznym.
Gaust przypominał różowy wulkan tuż przed erupcją i kapitan rozsądnie się odwrócił, żeby udawać, że nie dosłyszał wyzwisk doktora. W uporządkowanej formacji przeprowadzono nas na prom i przewieziono na drugi brzeg. Tam, bez dalszej zwłoki, pozbawiono kłód i zaczęto przydzielać do oddziałów. Wieczorem wszyscy uroczyście złożyliśmy przysięgę i również wobec prawa zostaliśmy żołnierzami cesarskiego imperium. Nie czułem się z tego powodu lepiej. Leżałem w namiocie polowym z 20 innymi mężczyznami, i tak samo jak oni miałem przy głowie ekwipunek ułożony w piramidkę. Prosty hełm, krótki miecz z szerokim ostrzem, pochwę z kółkiem do przewieszenia rzemienia i wojskową menażkę. Mimo duchoty i odoru spoconych ciał w namiocie czułem zapach obcego świata, tam, na zewnątrz. Tutaj za rzeką kończyła się cywilizacja. Cesarz przez całe 10 lata starał się przesunąć granice dalej, ale wszystkie jego usiłowania paraliżowała ściana wiecznie zielonej dżungli. Nawet mimo tego, że przeciwko niemu stały tylko pojedyncze plemiona dzikich wojowników, które nie znały żelaza i nie potrafiły ze sobą współpracować. Był to również świat, przez który jeszcze nikt nie przeszedł i nie oznaczył na mapach. We wspomnieniach weteranów walk z dzikimi plemionami mówiło się o bezgranicznej wierze tubylców w to, że pewnego dnia znajdzie się człowiek, który ich zjednoczy i wtedy zwyciężą. Wciąż nie rozumiałem, dlaczego armia de Gloa wysiadła na drugim brzegu. Na kolejną próbę zmasakrowania dzikich i przepędzenia ich dalej od granicy było nas za mało, ale możliwe, że widziałem tylko niewielki kawałek dużo większego planu. Była późna noc. Dźwięki dobiegające z niedalekiej dżungli nasiliły się. Kroki strażników chodzących wokół namiotów zabrzmiały nagle bardziej nerwowo. Mogłem uciec, ale nie wiedziałem, czy tego chcę. Rozmyślałem tak długo, aż usnąłem. Rano obudziła mnie obozowa trąbka. Cały dzień budowaliśmy obóz, który miał nam służyć jako stała baza. Ścinaliśmy wysoką trawę, stawialiśmy magazyn na palach i palisady na wypadek niespodziewanego ataku. De Glow rozstawił na granicy dżungli łańcuch straży. Chorowic oczywiście o mnie nie zapomniał i przydzielił mi północną wartę. Nie przeszkadzało mi to, ponieważ sypiam mało, a jednocześnie zyskałem możliwość w samotności zapoznać się z zapachami i dźwiękami tego nowego świata za rzeką. Następnego dnia, oprócz stawiania obozu, nadeszła kolej także na przećwiczenie rekrutów. Starzy żołnierze nie tracili czasu na musztrę. Nauczyli nas tylko kilku podstawowych komend, a resztę poświęcili na fechtunek. Na tej podstawie wywnioskowałem, że naprawdę idziemy do akcji bojowej. Nie wychylałem się i uderzałem mieczem tylko tak, jak oczekiwali tego ode mnie instruktorzy. Jednocześnie zastanawiałem się, gdzie podziała się moja własna broń. Długi miecz ze smukłym ostrzem z dobrej chabskiej stali. Już za sam miecz ta ulicznica mogła dostać majątek. Sierżancie, niech mi pan da na chwilę tego żołnierza. Wydaje się, że pana lekcja go nie bawi. Z zadumy i bezmyślnego powtarzania za instruktorem poszczególnych technik wyrwał mnie znajomy głos. Porucznik Chorowic odnalazł mnie również tutaj. Nawet go rozumiałem. Gdybym 5 lat temu nie uciekł z domu, też prawdopodobnie byłbym takim nadętym szlacheckim smarkaczem. Miej się na baczności, żołnierzu! Rozkazał Chorowic i zaatakował znienacka. Nie chciał mnie ani niczego nauczyć, ani poniżyć. Chciał mnie zabić. Zrobiłem unik niedbałym ruchem, żeby wyglądało to na przypadek i kontratakowałem uderzeniem. Chorowic z łatwością się uchylił i znów ostro zaatakował. Miał piękny miecz z potężną osłoną i odciążonym ostrzem, które z daleka przypominało moją oryginalną broń. Przeciwstawiałem się mu ślizgiem na tyle krótkim, żeby porucznik mógł myśleć, iż to znów był tylko przypadek. Otoczyli nas pozostali żołnierze. Z oddali usłyszałem oceniające uwagi sierżantów. Chorowic też je słyszał. Irytowały go, ponieważ sierżanci chwalili moją obronę. Był dobrym szermierzem, ale wściekłość nikomu nie dodaje zręczności. Nie wiedziałem, co by się ze mną stało, gdybym go zabił, dlatego wykorzystałem jego zbyt zamaszysty cios. Odwróciłem się do niego i powaliłem przerzutem na bok, którego nawet prostak, za jakiego mnie uważał, może się nauczyć podczas bujek w gospodach. Drużyna mi kibicowała, lecz wiedziałem, że za ten aplauz zapłacę.
Wystarczy!
Chorowica, którego dalsze działania z pewnością zamieniłyby się w jatkę, zatrzymał władczy głos.
Wspaniały pokaz fechtunku i walki, choć z pana strony, markizie, może trochę nierozważny.
De Glow znów zbliżył się jak duch.
Idźcie obaj do punktu opatrunkowego, a potem zgłoś się do porucznika Benoa, wskazał na mnie. Chcecie mieć w oddziale zwiadowczym.
Rozkaz, generale, odpowiedziałem. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, że na lewym przedramieniu mam powierzchowną ranę. Chorowic zdołał mnie jednak zadrasnąć. W punkcie opatrunkowym nikogo nie było. Na stole ujrzałem mapę. Rozłożyłem ją i starałem się zapamiętać szczegóły.
Fiugaka płynęła po granicy mniej więcej z zachodu na wschód. 100 kilometrów wyżej na zachodzie wpadała do niej mniejsza rzeka, Lougaka. Ponieważ wpadała z dżungli, jej brzeg na mapie był zaznaczony przerywaną niebieską linią, co znaczyło, że w rzeczywistości dokładnie nie wiedziano, którędy właściwie płynie. Według